Przed nami ostatnia, trzecia część audycji o paragrafie przy kawie, gdzie niezmiennie rozmawiamy z doktor habilitowaną Moniką Kotowską, profesor UWM, o problemie nieletnich w kontekście łamania prawa, naruszania prawa, sprawstwa poszczególnych przestępstw. Monika, temat resocjalizacji od wielu, wielu lat krąży w przestrzeni publicznej. Są osoby, które otwarcie mówią, że nie wierzą w system resocjalizacji, nie wierzą w to, że nawet młody człowiek kiedykolwiek może się zmienić, mimo że przecież całe życie przed nim jest. A co naprawdę działa w skutecznej resocjalizacji? Jakie są jej metody, które mają realne, długoterminowe efekty? Bo też nie oszukujmy się, że nie ma czegoś takiego jak skuteczna resocjalizacja w tydzień, miesiąc, tylko to jest codzienna, ciężka harówa.
Zgadza się i musimy mieć do tej codziennej, ciężkiej harówy motywację. W momencie, kiedy trafiamy do zakładu poprawczego czy do jakiegoś innego zamkniętego ośrodka i tej motywacji nie mamy, to nie będzie resocjalizacji, jeżeli my sami nie będziemy chcieli się zresocjalizować, jeżeli nie będziemy chcieli wyjść na prostą. Z drugiej strony resocjalizacja działa w warunkach wolnościowych, bo co nam po tym, że ktoś, kto przebywa w zakładzie karnym czy w jakimś zamkniętym ośrodku wychowawczym, w Monarze, w zakładzie karnym, będzie zresocjalizowany na chwilę obecną. On za jakiś czas opuści to miejsce, wyjdzie na zewnątrz i tam będzie się spotykał z różnymi pokusami, czyli z kolegami, którzy będą namawiać go na to, żeby na przykład popełnił przestępstwo, z kimś, kto będzie mu proponował narkotyki, kto będzie chciał się z nim napić. Więc jak najbardziej trzeba dawać szansę tym nieletnim, żeby oni się resocjalizowali w środowisku wolnościowym, a nie w takim środowisku zamkniętym. Z drugiej strony powinno być ogromne wsparcie w rodzinie. Te osoby, które trafiają do zakładu poprawczego, to w 99% przypadków tego wsparcia nie mają. To są takie sytuacje, kiedy podam przykłady. Na przykład rozmawiałam z chłopakiem, który zabił ojczyma, ponieważ stanął w obronie swojej matki. No matka jest alkoholiczką, jest ćpunką. Ten dzieciak wyjdzie z tego zakładu poprawczego. Jaka przyszłość go czeka? Trudno będzie zresocjalizować kogoś, kto wyjdzie i nie będzie miał na tej wolności tak naprawdę nikogo, bo ta nie mama ma, tak sama ma ogromne problemy ze sobą.
Nie ma tej motywacji, żeby się zresocjalizować wśród najbliższych, tak, której wartość, rola jest nieoceniona, to co wspomniałaś. Słusznie.
A nawet jeżeli będzie miał taką motywację, to nie będzie miał tego wsparcia w tej mamie, bo ta mama sama ze sobą ma tak duże problemy, że nie będzie w stanie zapewnić ochrony swojemu dziecku. Także to przede wszystkim musi być to wsparcie w rodzinie i ta pomoc rodzinie. A nasz system prawny działa głównie tak, że skupia się na tym nieletnim. I później dochodzi do takich sytuacji, o których opowiadała mi na przykład pani dyrektor zakładu poprawczego w Barczewie, że wychodzi taki nieletni na prostą, będąc w tym zakładzie poprawczym. On przychodzi do tego zakładu poprawczego zaniedbany, brudny, z chorobami skórnymi, bez takiego nawyku mycia na przykład zębów. Oni pracują nad nim, po czym wychodzi ten nieletni na tak zwaną przepustkę do swojego domu. My jako państwo dajemy mu pieniądze, żeby on dojechał do tego domu, dajemy mu kieszonkowe. On jedzie do tego domu, siada z rodzicami i razem z nimi pije albo ćpa i wraca po jakimś czasie znowu. Brudny, zaniedbany, ze świerzbem. To o jakiej tutaj współpracy możemy mówić z tymi rodzinami? Nie ma z kim współpracować często.
Czy zatem możemy powiedzieć, że w sumie państwo jest momentami bezradne w obliczu problemów nieletnich? Że niezależnie od tego, co zrobimy, to ten efekt końcowy będzie negatywny?
Jeżeli ten nieletni nie znajdzie sam w sobie motywacji, żeby się podnieść, żeby zmienić swoje życie, to często będziemy bezradni, bo będzie tak dużo tych czynników ryzyka wpływało na tego człowieka, że no czasami on nie będzie miał właściwie szans na to, żeby wyjść na prostą. Często jest tak, w zakładzie poprawczym, na przykład w Barczewie, tak też się wypowiadała ta pani dyrektor, że widzi, że ci nieletni opuszczają zakład poprawczy w Barczewie i widzi ich już za jakiś czas w zakładzie karnym w Barczewie jako skazanych dorosłych.
Ale podejrzewam, że też jest szereg pozytywnych przypadków właśnie niepowracania do przestępstw i one są budujące. Wydaje mi się, że w sposób szczególny właśnie na nie powinniśmy się powoływać, rozmawiając z młodzieżą, żeby motywować, inspirować tę młodzież do tego, żeby wychodzić na ludzi, żeby dawać przede wszystkim sobie szansę, a nie innym. Bo nierzadko młodzi mówią, że resocjalizują się dla najbliższych otoczenia. Okej, to też jest bardzo ważne, ale przede wszystkim robią to chyba dla siebie, bo to jest przecież ich życie. I nikt ich w tym nie zastąpi niełatwym zadaniem.
Oczywiście. Na pewno dużą szansę mają ci nieletni, których największym problemem było uzależnienie. W momencie, kiedy oni wyjdą z tego uzależnienia, kiedy poprzestawiają sobie w głowie, kiedy będzie sztab specjalistów pracował nad tym, żeby oni sobie poradzili, jak już oni opuszczą ten bezpieczny ośrodek, to wówczas takie osoby, jeżeli rzeczywiście wyjdą na prostą, jeżeli sobie poradzą, to też często bywają takim wsparciem dla nieletnich w niebezpieczeństwie. Takie osoby przychodzą do szkół, opowiadają o tym, co im się wydarzyło, jak się potoczyła ich droga i to też jest przestroga czasami dla tych nieletnich. O wiele lepsza, o wiele skuteczniejsza niż w momencie, kiedy przyjdzie na przykład pan policjant i pogrozi im palcem.
Jakie sygnały ostrzegawcze twoim zdaniem powinni zauważyć rodzice czy też nauczyciele, zanim dojdzie do poważniejszych problemów nieletnich z łamaniem prawa? Czy w ogóle możemy powiedzieć o jakiejś takiej czerwonej lampce, która powinna się rodzicom czy nauczycielom zapalić w sytuacji pogłębia się problemów nieletniego?
Często na przykład wskazujemy na korelację pomiędzy ADHD a przestępczością. Więc no, rodzic ma prawo nie wiedzieć, ma prawo nie mieć świadomości, ale w momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, to najczęściej pedagog, nauczyciel powinien reagować na to, że on odbiega od reszty klasy, że jego zachowanie czymś się różni, że on ma jakieś problemy ze sobą. Więc to może być taka lampka ostrzegawcza. To mówimy tutaj o etapie szkoły. Z drugiej strony mówimy też czasami o etapie już nawet takim przedszkolnym. Jak rozmawiałam z członkami już zorganizowanych grup przestępczych, dorosłymi skazanymi, rozmawialiśmy o ich dzieciństwie, to część z nich wspominała, że na przykład jako nieletni lubili jakimś tam żabkom nóżki wyrywać kończyny. Albo że na przykład jak szli do przedszkola, to nie mogli powstrzymać się od tego, żeby nie okradać innych swoich kolegów, koleżanek, żeby nie bić się. Byli tak przepełnieni agresją. I później jak czytałam akta penitencjarne tych osób, opinie sądowo-psychologiczne, opinie psychiatrów na ich temat, to często było tam jasno wskazane, że to są psychopaci, socjopaci. I też no, z perspektywy takiej psychologicznej w kryminologii mówimy o tym, że tą psychopatię widać już najczęściej na etapie dzieciństwa. Nie jest to statystycznie dużo osób, od 3 do 10%, natomiast to już jest taki bardzo negatywny wskaźnik. Jeżeli mamy dziecko, które dokonuje podpaleń, które się znęca nad zwierzętami, które bez powodu jest agresywne, które się moczy w nocy nieadekwatnie do wieku, to na pewno jest już taka silna lampka ostrzegawcza. Z drugiej strony, nawet jeżeli byśmy wskazali, że ktoś ma już taki zarys osobowości nieprawidłowej, jest psychopatą, socjopatą, no różnie podchodzimy do tego nazewnictwa, różne są też przyczyny tych zaburzeń, ale są takie zawody, gdzie osoby, które nie mają empatii, które podejmują decyzje szybko, które lubią ryzyko, bardzo dobrze sobie radzą. Na przykład w służbach mundurowych, pracując jako menadżerowie, więc to nawet sytuacja, że mamy dziecko, które wykazuje nam pewne cechy takiej no, osobowości tutaj nieprawidłowej, to też nie znaczy, że on będzie przestępcą, ten dzieciak, bo może będzie kimś, kto będzie sobie dobrze radził w życiu w jakichś takich wymagających takich cech charakteru, takich cech osobowości zawodów.
Monika, wielokrotnie gościsz zresztą, zabierając nieraz studentów do zakładów poprawczych czy innych jednostek penitencjarnych, za co studenci ciebie uwielbiają, bo bardzo dobrze wspominają te wyjazdy jako ogromny poligon doświadczalny i otworzenie ich oczom na różnego rodzaju problemy, których często nie dostrzegają. Czy uważasz, że każdy nieletni może wyjść z problemu z prawem, niezależnie od skali skomplikowania jego sytuacji?
Uważam, że każdy nieletni może wyjść, natomiast nie każdemu będzie tak samo łatwo albo tak samo trudno wyjść. To tak jak, no, nikt nie rodzi się zły, prawda? Ale też nie można powiedzieć, że rodząc się, no, jesteśmy taką białą, niezapisaną kartką papieru. Badania pokazują, że mamy określone predyspozycje, mamy określone problemy, czasami dziedziczne, biologiczne. Wychowujemy się w różnych warunkach i nawet ci nieletni, którzy sprawiają problemy, nie możemy ich wrzucić wszystkich do jednego worka, bo dla niektórych problemem może być tylko uzależnienie, dla niektórych problemem może być doznawana przemoc w dzieciństwie, a wiemy, że agresja rodzi agresję. Także to jest trudne, ale wyjść na prostą może każdy człowiek przy odpowiednim wsparciu społecznym i przy odpowiedniej determinacji, przy odpowiedniej motywacji.
Najbardziej skrajny przypadek, jaki podczas dotychczasowej kariery zawodowej spotkałaś w stosunku do nieletniego, mogłabyś nam przytoczyć, jeżeli oczywiście jest to możliwe. Czy w ogóle pamiętasz taki przypadek, który szczególnie utkwił w twojej pamięci? takiej osoby, bo podejrzewam, że setki osób już takich spotkałaś, z nieletnich, z problemami.
No takie najbardziej spektakularne to są oczywiście zabójstwa i te historie pamiętam. Zabójstwa dokonywane przez nieletnich były, są i będą, mimo tego, że ta przestępczość nieletnich jako zjawisko spada nam od 2007 roku, to dalej widzimy w mediach, że są takie przypadki, no bardzo niebezpiecznych sprawców. Natomiast oprócz tych zabójstw, to pamiętam taki przypadek dosyć ciekawy, bo on mnie zastanowił, kiedy właściwie biorą się te problemy w przypadku życia dziecka. Była sytuacja opisana tutaj u nas w Olsztynie, w naszym olsztyńskim sądzie, kiedy to ofiarą była mama i były takie dwie bliźniaczki, dziewczynki, które wykazywały objawy demoralizacji, to były młode dziewczynki i one nad tą matką się tak naprawdę znęcały. Znęcały się w taki sposób, że one potrafiły wziąć ją za włosy, przeciągnąć po kafelkach w domu i zamknąć w łazience. I wtedy się zaczęłam zastanawiać, co poszło nie tak. Bo to przecież nie jest tak, że człowiek od razu zabija. Czy to nie jest tak, że to jest taki temat tabu, relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. To nie jest tak, że nagle z dnia na dzień bierzesz i stosujesz przemoc wobec swojej matki czy ojca. To była normalna kobieta, tylko po prostu sobie nie radziła. I to był dla mnie taki chyba przypadek trudny, bo zaczęłam się zastanawiać, co tu jest nie tak. Jest matka kochająca, jakaś wspierająca, tylko po prostu na tyle słaba, że nie stawia granic tym dzieciom, że te dzieci jej nie szanują, nie jest w stanie niczego wymagać od tych dziewczynek, co prowadzi niestety później w konsekwencji do tego, że te dziewczynki się nad nią zaczęły znęcać.
To są przeogromne problemy, natomiast rodzice, szkoła, instytucje państwowe powinny, nie ulega wątpliwości, tutaj współpracować, żeby ten problem próbować rozwiązywać. I chyba taką najważniejszą lekcją i radą, wnioskiem płynącym z dzisiejszej rozmowy jest to, żeby po prostu tym dzieciakom poświęcać uwagę i to pokazywać. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz. Rozmowa to chyba jest recepta może nie na sukces, ale na próbę rozwiązania nawet tego najtrudniejszego, wydawać by się mogło wręcz beznadziejnego problemu w naszej ocenie.
Trzeba słuchać też naszych dzieci, rozmawiać z dziećmi, słuchać też naszych dzieci, bo nasze dzieci mogą być ofiarami, co nam dowodzą przypadki medialne z ostatnich dni, ale mogą być też sprawcami, a często jesteśmy głusi na krytykę i nie dopuszczamy do tego, że nasze dziecko może być i sprawcą, i ofiarą.
Monika, bardzo tobie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, to, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do radia UWM FM na audycję o paragrafie przy kawie i przytoczyć problematykę nieletnich sprawców przestępstw, których przecież nie brakuje, wciąż jest dużo. Monika, bardzo tobie dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
Liczymy, że jeszcze niejednokrotnie nas odwiedzisz i będziemy mogli sobie porozmawiać na antenie. Szanowni Państwo, gościem audycji o paragrafie przy kawie była doktor habilitowana Monika Kotowska, profesor UWM z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UWM FM, a za wspólnie spędzony czas dziękuję serdecznie Państwu, Michał Gornowicz. Do usłyszenia.